uwielbia Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył duszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy adwentowe rekolekcje. A w tym przeżywaniu rekolekcji, które są po to, by odnowić wiarę. Samo słowo rekolekcja znaczy zbierać na nowo. Bo może się gdzieś rozpadliśmy na części, na kawałki. Trzeba się pozbierać, bo idą święta. I w tym przeżywaniu tej odnowy ważne jest kilka elementów. Ja sobie pozwolę zapewne bardzo świętym człowiekiem, o którym dzisiaj także będę mówił, przytoczyć 3 takie elementy. Pierwsza sprawa to jest Bóg. To chyba oczywiste. Rekolekcje są po to, żebyśmy odnowili z Nim relacje, ale żebyśmy też odnowili naszą wiarę w Boga. To On ma być na pierwszym miejscu. Święty Augustyn mówił, kto, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Czyli taki obrazek przedstawiający pewną możliwość wyboru, pewne napięcie, które jest teraz przed świętami. Skrzyżowanie ulic i na tym skrzyżowaniu Józef, Maryja, Przemienna, siedząca na osiołku z jednej strony, a z drugiej strony święty Mikołaj, na, jakby to młodzież powiedziała, wypasionych saniach, opładowanych prezentami. Pytanie, kto będzie miał pierwszeństwo w Twoim życiu? Czy Jezus, który się rodzi, nasz Zbawiciel, który przyszedł na świat 2000 lat temu, ale teraz przeżywamy uroczystość Jego przyjścia, czy też komercja Cię wciągnie? Ja wszystko rozumiem, proszę Państwa, że wszystko jest ważne, że żeby spokojnie świętować, to trzeba to świętowanie przygotować. Trzeba jakieś posiłki przygotować, trzeba dom posprzątać, przygotować się na przyjazd gości i tak dalej. Ale czy my nie przesadzamy z tym wszystkim? Dzisiaj jadąc tutaj do Waszej parafii, przyjeżdżałem przez Bogdawę i tam przy tym rondzie, gdzie mówią, że stoją te kominy z Bogdanki. Znacie to? Te niebieskie takie rury to są podobno te kominy wentylacyjne z Bogdanki. To taki włodarski rzad. To jest taka dzielnica przemysłowa, można powiedzieć, bo tam jest albo handlowa na pewno, bo tam są co najmniej 3 supermarkety, ale chyba teraz jeszcze więcej tam pobudowali. I tam się nie dało przejechać, wszyscy robią zakupy, wszyscy w jakimś biegu. I to, że ja nie protestuję przeciwko temu, mówię, trzeba przygotować też to świętowanie, żeby zrobić koncert. I spokojnie się na tym koncercie bawić, albo jeśli to jest koncert religijny, uwielbiać Pana Boga, to trzeba porozkładać kable, postawić na głośnienie. Oświetlenie trzeba to przygotować, okej. Tylko czy my nie kupimy stąd tego wszystkiego, czy my nie kupimy Pana Boga, który ma być na pierwszym miejscu? Ja w tym świętym czasie adwentu, a szczególnie w świętym czasie rekolekcji, mam odnowić z Nim relacje, więź, bo On jest osobą i ja jestem osobą. I my możemy nawiązać dialog, jeśli dwie osoby, ludzkie osoby, jeśli nie rozmawiają ze sobą, to przestają się rozumieć. Pozostawianie kartek na lodówce w końcu przestanie działać. Musimy ze sobą rozmawiać, musimy komunikować sobie różne informacje, a nawet komunikować uczucia, co ja czuję na ten temat. Bo jak nie, to się gdzieś rozjeżdżają twoje, często młodych ludzi i się rozchodzą. Tak samo, dokładnie tak samo, jak między twoim zakochanym powinno być między mną a Panem Bogiem. I tak jak między ludźmi miłość czasami emocjonalna się wypala i potrzeba decyzji, aktu woli i odbudowywania, naprawiania pewnych rzeczy, tym bardziej jest to potrzebne z Bogiem, bo cały czas tę inicjatywę ma. On wciąż wychodzi od nas, szuka, mówi, przyjdzie do mnie, sono passato per recuperare con l'80, questa gitteria, questa gitteria che ma spesso viene registrata, cioè ci sono stati mesi in zona, che ci sono già sembrati. E a pytam, że jak byłem mały, to moja babcia praktykowała w tym czasie takim szczególnie adwentowym albo jesiennym, inaczej rzecz ujmując, tak zwaną szarą godzinę, nie wiem, czy to starsi pamiętają. Więc dniem, a nocą jest zmrok, jest taki moment, kiedy ciemność zwycięża i my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że już włączamy elektryczne światło, dzisiaj jest wiele różnych galerii handlowych i w ogóle różnych instytucji, które są nawet za dnia oświetlone sztucznym światłem. Wszystko mamy sztuczne w związku z tym, nie? Ale to też mózg świruje i to musi mieć dzień, musi mieć noc, musi mieć odpoczynek też dla mózgu. Nie jest ten czas przejścia, to nie wiadomo co robić. Moja babcia nie włączała wtedy światła, ale siedziała pod piecem, śpiewała sobie jakieś tam adwentowe pieśni albo się modliła, siedziała w ciszy. Czekała, że rzeczywiście nastanie ta ciemność, dopiero wówczas włączała światło. Jaki to był genialny pomysł. Taka to świetna praktyka, żeby pobyć w ciszy sam ze sobą, a może pozwolić Panu Bogu przemówić, a może po prostu pomyśleć, bo jeżeli ja mam się nawracać, a to chyba też jest zadanie na rekolekcję, czy w ogóle na nasze życie, to nawrócenie oznacza zmiana najpierw myślenia, a później działania. Łatwo jest zmienić działanie, prawda? Szef coś kazał, często masz coś kazał. Ja zmieniałem zadanie, pracowaliśmy razem we Włodawie. Tomasz kazał, był starszy, kochany ode mnie, z 10 lat taki starszy. No to ja się podporządkowałem, ale myślenie mogłem mieć przecież swoje. Zmienić myślenie jest najtrudniej. Dlatego mamy pozwolić działać temu słowu, Bożemu słowu, żeby to ono zmieniło myślenie. Ale że zanim się zmieni myślenie, to w ogóle trzeba zacząć myśleć. Ale żeby zacząć myśleć, to trzeba pomyśleć nad swoim życiem, dokonać jakiejś refleksji. To trzeba mieć taki czas, taką przestrzeń. Jak ja cały czas jestem w biegu, jak cały czas mam jakieś impulsy, jak cały czas pełni ten telewizor, to jak ja mam myśleć? Wiecie, że ja od 7 lat już chyba nie oglądam telewizji, właśnie się wprowadzałem do Włodawy. Zobacz, może tu też mógł jeszcze raz potwierdzić. To pomagali mi znajomi i mówią tak. Chwila, gdzie, jak, rządzali mi moje mieszkanie. Mówią, nie, tu jest spanie, tu jest modlitwa, tu jest aktywność. Przejdźmy w Dęblinie i tam miałem bardzo małe mieszkanie i wszystko było w jednym pokoju. Znaczy tu spałem, na ławie jadłem, tu stał komputer, a naprzeciwko ławy miałem telewizor. Wtedy napisałem jakieś dwie książki, pisałem artykuły, miałem audycję w radio i w ogóle centrum dowodzenia. Proszę się już pochwalać po prostu. To jest strasznie niezdrowe dla mojego mózgu i dla mojej duchowości też. Oni mi to rozdzielili we Włodawie. Skończyła się przygoda z telewizją. Automatycznie poszedł spać, poszedł odpoczywać i koniec telewizor. Jeszcze na to się nałożyły pewne jakieś przemyślenia własne, że tam nic nie ma, czy wy nie widzicie, że tam nic nie ma. Ja mam kolegę młodszego, 10 lat, czasami do niego zajdę, to nie wiem, że nie oglądam w sensie takim bardzo czynnym, że nie wiem, rozwalam do telewizora, bo szukam pilota i włączę. Nie, no jest włączone, nie szanuję, jestem w gościach, więc widzę kątem oka, ale tam nic nie ma, no i też mózgu. No poza reklamami, zaraz do nich zresztą wrócę, to tam naprawdę nic nie ma. No właśnie, czas dla siebie, czas na takie zamyślenie się, refleksję, zastanowienie, to też jest ważna sprawa. I dopiero trzecia rzecz, to jest sprawa przewodnika duchowego na czas rekolekcji. To może być osoba, na przykład rekolekcjonisty Kopłana, to może być jakaś książka, to może to być pewien przewodnik duchowy, może nieco nie z tej epoki, ale bardzo ciekawy i taki, z którym może się zaprzyjaźnić, który może pociągnąć. Ja dzisiaj chciałem zaproponować takiego przewodnika na czas tych rekolekcji, a może też na dłużej, na całe życie. To młody zakonnik, który urodził się pod koniec XIX wieku, z Rzydu miał na imię Józef. Urodził się pod Lwowem, niedaleko, dzisiaj to jest niedaleko, a kiedyś to było 40 km, czyli dzień drogi. Czasami chodził pieszo, to nie było takie proste. Pochodził z bardzo ubogiej rodziny. Jego ojciec miał tylko 3 morgi ziemi. To wiecie, że to dzisiaj to w ogóle jest jakiś absurd, żeby z tego wyżyć. No ale kiedyś jakoś tam próbowali koniec z końcem wiązać, ale ponieważ był bardzo pobożny i zdolny, to jakoś sobie tam w życiu radził. Nawet skończył seminarium nauczycielskie, to wtedy był czas zaboru austriackiego i to mu gwarantowało, że mógł zostać po tej szkółce takim nauczycielem ludowym i mógłby mieć naprawdę niezłą pensję, nawet by mógł pomóc rodzinie z tej pensji. Ale w tak zwanym międzyczasie odkrył w sobie powołanie do kapłaństwa i uderzył do franciszkanów. Ale o dziwo nie został przyjęty, bo nie znał łaciny. pozycji. Zaprosić na te rekolekcje tutaj do Was. Dlatego, że czy swoje jest to jasne, że słowa, ale też energii życiowej jest coś wyjątkowego, jest coś takiego może nie dzisiejszego, ale może bardzo potrzebnego na dzisiejszy czas. Umarł bardzo szybko, miał tylko 32 lata, co on się nabył tym księdzem. Taki, można powiedzieć, mój młodszy kolega, bo ja już mam 14 rok, chociaż może tego nie widać. Natomiast zachorował na gruźlicę, to też dlatego, że się głodził, że w takiej biedzie był wychowany, wyroba nierozpoznana. Wysłali go do Kalwarii Wrocławskiej i tam umarł. Ale wyobraźcie sobie, że jeszcze tuż przed śmiercią prosił swojego przełożonego, żeby miał chociaż mógł pójść na godzinę, tam gdzieś święto było, czy przed świętami, jakimś, żeby mu spowiadać chociaż godzinę. Słuchajcie, jak poszedł 12 godzin spowiadał, ale już później padł i już nie wstał i niestety umarł. I pewne przekonanie o tym, że to była wyjątkowa osoba i że był naprawdę niesamowicie święty, miał jego wspólnik, którego bardzo dobrze znacie i nieraz o nim słyszeliście, święty Maksymilian Maria Kolbe, oni mniej więcej byli rówieśnikami. I kiedy Maksymilian, bodajże po powrocie z Japonii, postanowił założyć rozpocząć wydawanie czasopisma Rycerzy Niepokalanej, które też nie znacie, tam tam się leży na strychu, a może inne dość jest prenumerowane. Początki były straszne, on nie miał pieniędzy. I wiecie co, wpadł na pomysł, żeby się pomodlić przez stawiennictwo swojego współbrata, który niedawno umarł, przez stawiennictwo Benantego Tetarzyńca. I znalazło się nagle trzech księży, którzy dali kasę. I on to wydał, ale ponieważ wtedy była straszna inflacja, w ogóle jego kapłaństwo mówiło o Benantym. Pierwsze dni tak naprawdę pojechał do domu odprawić prymicji. Wojna wybuchła, pierwsza wojna światowa i najpierw uspokajał, ogłosił dobrą nowinę i wlewał nadzieję swoim ziomkom, swoim rodakom, swojej rodzinie nawet. I Maksymilian znowu przeskakuje. Musiał zapłacić kolejne 500 marek, żeby odebrać już wydrukowany numer Rycerza Niepokalanej. Nie miał tych pieniędzy. Zakon powiedział, dobra, zgadzamy się, ale nie będziemy w tym partycypować, jeśli chodzi o koszty. A w ogóle wcześniej zapytał swoich współbraci, co na ten temat są, to wszystko nie, to jest głupi pomysł, niech jezuici albo inni tam na zakonnicy to wydają. My jesteśmy ubogim zakonem, żebraczym, już Franciszkanie, nie, my nie. Tylko jedyny Katarzyniec go popraw, wtedy Maksymilian mówi, to będziesz mi pomagał, będę. Będziesz pisał artykuły, artykułów nie będę pisał, pomogę ci po śmierci. Jakieś prorocze słowa wypowiedział. Więc Maksymilian się pomodlił przez jego stanictwo, dostał na jedno raz, a później przychodzi do tablicy, to tam jest koperta na ołtarzu. To się wydaje tak fantastyczne, że aż niewiarygodne, ale to są autentyczne historie z ich życia. Przychodzi do kaplicy, tam leży koperta z napisem dla niepokalanej, rycerz niepokalanej. Adres jest dokładny, a w środku jest 500 na końcu marek. I tak było jeszcze wiele razy. Dzisiaj Franciszkanie podobno nazywają go bratem. Jak się zna, to się trochę płaczy, co się pieniądze pobiera. Pan Konrad, tego nie mówią. I już niektórzy zaczynają mówić, że to jest patron osób zadłużonych. Zwłaszcza w tej sprawie się uaktywnia bardzo, bardzo skutecznie i co więcej, bardzo, bardzo szybko. Pan Tomasz Dernikowski, który napisał o nim książkę, mówi, że to jest taki polski Szarber. Nie wiem, czy słyszeliście o tym z kolei świętym. To jest święty z Limanu, katolicki, który podla się robi zawsze jakoś w tej okolicy świąt, czego święte. Pierwszy indes o roku był do Szarbera, jeżdżą bardzo skuteczne na nowotwory i sprawy finansowe i inne kłopoty, trudności. A taki sam zakres działania pan nasz polski, dlatego że wówczas to nie było żadne kresy. To należało do Polski, to była jeszcze Polska Centralna. Pojedźcie do Lwowa, zapytajcie proboszcza z katedry. To była Polska Centralna. Więc nasz polski święty Benanty Katarzyniec bardzo skuteczny, jest mnóstwo świadectw. Już papież podpisał dekret o charyczności jego cud. Czekamy na cud, potwierdzenie cudu, bo cud się też dokonał. Ozdrowienie z nowotworu w Rzeszowie. Jak opowiadałem w swojej parafii o tej postaci w Dzień Wszystkich Świętych, w uroczystości, to jedna rodzina, w której wcale nie brakuje, tam mają chyba jakąś działalność gospodarczą, czy słuchaj, jakieś tam prowadzą, nie brakuje pieniędzy. Po prostu zadecydowała ich postać, pokotłowali, wyobraźcie sobie, do Kalwarii Wrocławskiej, bo tam Benanty jest pochowany. Do jego grobu, żeby się modlić. Każdy z nas ma mnóstwo różnych trudnych spraw, różnych kłopotów, zmartwień, może też finansowych, może właśnie tych zdrowotnych, nowotworowych. Święty na dzisiejszy czas. Nie wiem, dlaczego mam takie przynaglenie. Słyszałem zresztą od obecnego wikarego z Włodawy o Benanty. Pojechaliśmy do Kalwarii, nabraliśmy obrazków, pokupiliśmy książek i zaprzyjaźniamy się z Benantym. I dlatego dzisiaj o nim mówię, bo chciałbym wam go polecić jako świętego na dzisiejsze czasy, może na wasze troski, kłopoty, może kolejnego orędownika, który nie tylko tak magicznie, znowu to słowo, strasznie go nie lubię, wam rozwiąże wszystkie problemy. Jak coś dzieje magicznie, to wiecie, kto za magią stoi? Zły. A zły, jak coś daje, to się upomni o swoje. Zapłacisz straszną cenę. Nie wchodź w żadne pakty z diabłem. zapłacisz strasznie słoną cenę. Fanant, jak coś daje, daje natychmiast. I jest skuteczny. I jeżeli czegoś zażąda, to najwyżej większej twojej pobożności, większej otwartości serca, bo święci nie są po to, żeby nam czynić niespodzianki w zasadzie jakiejś abrakadabry, czary, mary, masz, tylko żeby nas zbliżyć do Jezusa Chrystusa. Tak jak Matka Najświętsza słyszy się, bo ona uwielbia Boga w tym Magnificat, tak wszyscy inni święci też prowadzą do Chrystusa, do większej więzi, bo patrz po pierwsze warunków dobrych rekolekcji, Bóg jest najważniejszy. Ale ponieważ Fanaty to nie tylko bankomat, ale też i niesamowita duchowość, ale także ta sfera intelektualna na naprawdę wysokim poziomie, bo bardzo zdolna, to też chciałbym, żebyśmy usłyszeli dzisiaj kilka jego myśli, które może nas poprowadzą do zmiany myślenia, do nawrócenia, do odnowy naszej wiary. Na początek takie pytanie od Fanatego. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Niech to będzie temat dzisiejszego dnia. Na tą szarą godzinę, kiedy się zatrzymałem, by się pomodlić, to też nie wpadnie w naszej głowie to właśnie pytanie, kim jestem, dokąd zmierzam. Jestem tutaj ze wschodu, ja tu pracowałem, ja tu poznałem ten wschód. To nie są ciekawe strony. W tym sensie, że wszędzie daleko, że to jest pięknie, że to jest kalas, że jest super powietrze, ale wiecie, że nie jest jak jest. Bo robotę trudno, życie raczej takie nieusłane różami, że ktoś tam ma na etacie jakąś robotę, już jak dwoje mają, to nawet można chałupę postawić, ale ogólnie nie jest łatwo. Żadnego biznesu tutaj, jakieś tam małe, tylko te jakieś tam działalności gospodarcze, żeby jakąś robotę złapać, to trzeba jechać. Nawet tutaj w okolicznych tych miasteczkach, tak naprawdę nie miastach, nie jest łatwo. No i właśnie, ale jestem stąd. Jestem z tego dumny, powinien się z tego cieszyć. Ale to jest jeszcze lepsze pytanie, to też jest pytanie o rodzinę, o moje jakieś pochodzenie, ale to jest pytanie też o moją tożsamość religijną. Jestem przecież chrzczony, czy jestem chrześcijaninem, co to znaczy być chrześcijaninem, to brzmi dumnie, ale to też zobowiązuje. Mam reprezentować chrześcijański styl życia, mam żyć według pewnej koncepcji życia, a nie według tego, co mi w tej małpie telewizji mówią cały czas. Jakże my stajemy się niespójni psychicznie, jacy jesteśmy rozdarci, jaki my uprawiamy jakiś synkretyzm, połączenie bogaństwa z chrześcijaństwem, trochę jakichś zabobonów, trochę jakichś tradycji, plus to, co nam dodają i to wszystko łykamy. W bardzo niebezpieczny sposób. Kim jestem, dokąd zmierzam? Zaraz dojdę też z tym, w tej kwestii, dokąd zmierzam, nie? Co się stanie później. To też jest bardzo ważne pytanie. Czy ja biegnę na ośle, czy ja załatwiam sprawy pilne, a umykają mi w tym wszystkim ważne. Ważne to jest się zbawić. Pilne rachunki, się nie mogą poczekać. Co się nie stanie? Odsetki. Żebyśmy tylko takie zmartwienie mieli. Ważne to się zbawić. A czym my się zajmujemy? Nie? Dobrze jest się zatrzymać i o takich sprawach pomyśleć i zobaczyć, czy w naszym życiu ma miejsce zjawisko wiary. Przyjmowanie czegoś w inny sposób niż łykanie tego z telewizji. Przyjęcie za prawdziwe coś, co jest mi objawione w Piśmie Świętym. Uznanie tego, że to jest wiarygodne, że to jest sensowne wiedzenie, że to nadaje sens mojemu życiu. Dlatego, że życie bez takiego odniesienia do Boga jest właśnie bez sensu. I wielu się o tym przekonało. I Fanaty nam przytacza taką ciekawą historyjkę, żeby to pokazać. Ona jest trochę, żeby skrajna, ale ma poruszyć też do myślenia, więc nie będzie skrajna. On mówi o tym, o zjawisku utraty wiary, bo i tak się może zdarzyć w naszym życiu. Być może myśmy też tą wiarę utracili, może nazywamy się niewierzącymi, ale nie praktykującymi, ale nie, że się już kościołami, więc możecie być raczej praktykującymi, ale niewierzącymi. Ja nikomu nie zarzucam niewiary, ale wiem, że wszyscy jesteśmy poszukujący, że każdy z nas jest w jakimś sensie takim niewiernym, albo raczej niedowierzającym Tomaszem. I wiara jest rzeczą, która ma prawo szukać zrozumienia także w intelekcie, ma prawo stawiać pytania, ale może nie stawiając, żeśmy doprowadzili do tego, że to zarosło jak ogór, że nie daliśmy tej karmy w naszej sferze duchowej. Chodzi o tych marketów, żeby zadbać o ciało. Gdzie jest moda na dbanie o ciało, jego wygląd, jego odżywienie, zdrowe odżywienie, ruch i tak dalej. Ale czy my pamiętamy też o potrzebach psychicznych i jeszcze głębiej o potrzebach duchowych, które są bardzo istotne też. Jak nas spotka niewiara? No właśnie, może być taka sytuacja, Fananty Katarzyniec pisze tak. Kto wiarę świadczył w knajpie przed swoimi towarzyszami, że nareszcie po 3 latach udało mi się od swojej pobożności, swojej pobożnej, przepraszam, dawniej żonie. Żona była dawniej pobożna, że niedawna żona, to mówi, że żona była dawniej, taki styl jeszcze sumienny pisania. W swojej pobożnej, dawnej, dawniej żonie zatrzeć wszelkie ślady religii. Koledzy, rozumie się, chwalili go za to, ale gdy wieczorem wraca sam do domu, patrzy, przy niego mieszkanie, liczny tłum ludzi. Zapytał się, co się stało. Nieszczęścia jakieś odpowiadają. Zbiega do mieszkania, gdzie smutno uderza go widok. Ona na ziemi leżała martwa żona jego wraz z 3 dziadkami. Dziadkami są się dziećmi. A obok zwłok małżonki znajdował krótki list. Dopóki byłam religijną, dopóty znosiłam cierpliwie liczne troski i przeciwności dla miłości Bożej. Lecz odkąd kat mój, nie mąż, przywiódł mnie do utraty wiary, jestem w rozpaczy. Nie chciałam, żeby dzieci moje to spotkało, dlatego odrzuciłam jej samą siebie. Patrzcie, mówi tatarzyniec, kto nie ma wiary, ten nie ma żadnej pociechy na ziemi. Kto nie ma wiary, ten nie ma żadnej pociechy na ziemi. Ale my się chcemy pocieszyć. I zobaczcie, co nam telewizja reklamuje. Przecież to jest w większości przypadków, to są reklamy leków, że takie stworzenia, bo oni sobie wymyślają te stworzenia. Pan Swoda by to mówił, odkąd zacząłem stołować się w aptece, to moje życie się zmieniło. Już stołował. I druga część tych reklam, jest tak po 1/3 mniej więcej, tak wybierać z oko proporcji, to są reklamy alkoholu. I leki i alkohol są to środki chemiczne. I jedne i drugie najczęściej zmieniające świadomość. Bo jak bierzesz życie bólowe, to też się zmienia świadomość, bo ból jest ostrzeżeniem, że coś się dzieje z organizmem nie tak. Alkohol ma cię rozweselić. Czyli jak wytnę wiarę z mojego życia, to będę dalej szukał szczęścia. Ale nie zaznam spokoju, bo mój święty Augustyn, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Więc w tej niespokojności będę wyczyniał różne rzeczy, albo żeby zmierzyć ból, albo żeby sobie wlać radość do żył, jak Paweł śpiewa w jednej z piosenek. Co to znaczy? No właśnie, napić się. Napić się. Jakiś taki prowokator, żeby rząd był odpowiedzialny za trzeźwość w diecezji, tak specjalnie krzyczał mi, o święte są, jak tak napije się, mój, tak się napije, aż klęknę. A to tak nie wygląda. Tak nie wygląda, dlaczego tak jest? Ja nie mówię, że nie ma nic przeciwko. Tylko z głową, ale stronostronnie. Ale Matka Boża w Gieszwałdzie mówiła, mniej pijcie, mniej pijcie. A to dzisiaj niestety to tak wygląda, że to dobra jest spowiedź. No bo tak wypada, bo tak trzeba. No może rzeczywiście czuję takie potrzeby, się zapycha już system, już te grzechy mi naprawdę obciążają, dobra pójdę do spowiedzi i świątnie doczekam, bo wyginie się tak na rąbie, że przyjdę, będę śpiewał kulanty. Dobrze, śpiewaj, jesteśmy bardzo zadowoleni. Tylko takie tam opary są, że się można przewrócić albo upoić pod tym chórem. No na litość boską, gdzie tam w polskiej tradycji, gdzie tam w tym rytuale jest mowa alkoholu. No nie będę miał nic przeciwko. Naprawdę. Ale w swoim czasie zdążysz jej pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt, przyjdzie rodzina ze szwagrem, proszę bardzo, ale na Wigilię, gdzieś na pasterkę idziesz, no dobrze, że przychodzisz, ale to wszystko ma swoje miejsce i swój czas, ale dlaczego tak się dzieje, czy my nie potrafimy się cieszyć na trzeźwo? Właśnie, bo człowiek, który stracił wiarę, nie potrafi znaleźć radości. I to nie znaczy, że od razu widzisz, że tamta kobieta popełniła samobójstwo, bo socjalista ruchuje z ciebie wiary, czy inne systemy socjalistyczne, czy jakieś tam inne, różne takie teraz twory, które się odradzają, będą próbowały wykorzenić z siebie wiarę. To właśnie widać w tych życzeniach, w tej walce z Bożym Narodzeniem. I co zostanie? Co ci zostanie? No możesz się w jakiś sposób tam ratować. Są różne substytuty szczęścia, mówią, niektórzy czekoladę trzeba jeść. Albo trzeba się zmęczyć, to wtedy endorfiny się wydzielają, czy to naprawdę jest potrzeba do szczęścia. Być może na poziomie fizis, tak, ale co z psychiką i co z moją duchowością? Tam to nie pomaga. Tam pomaga tylko spowiedź. Akt szczerego żalu, akt sumienia i wyznanie grzechów. Im więcej dostrzeżesz w świetle Bożego Słowa, im więcej to święty ci pokaże, tym więcej będziesz mógł wyznać i tym więcej się uwolnić, tym bardziej być wolnym, nie radosnym, bo napełnionym pokojem serca, który jest darem Chrystusa zmartwychwstałego. To o to chodzi. Ja odwrócić, jak się od wiary nie dba, jak się nie próbuje odnowić, można ją zapuścić jak pole. Dlatego trzeba wyrywać chwasty, czyli grzech. Trzeba nad tym pracować. I wiara, mówi też Franciszek Katarzyniec, jest potrzebna, bo to są drzwi zbawienia. My czekamy na Zbawiciela, nie na świętego Mikołaja. Kto uwierzy, zbawiony będzie, mówi Franciszek. I pomówi dalej także, że w tym zrozumieniu tego, co w życiu ważne, w zbudowaniu odpowiedniej hierarchii wartości bardzo pomaga myślenie o śmierci. Wreszcie, myśmy zatknęli temat śmierci, wszystkie tak pięknie zorganizowane karawany, ciemne szyby, wszystko tak pięknie wszystko odbywa w białych rękawiczkach, nie myślimy o śmierci. I chociaż nas to dotyka, bo ciągle słyszymy, że tam w Ciecierzynie czworo dzieci zamordowała matka, słyszymy, że 12 polskich górników zginęło w czeskiej kopalni. Może to nas zupełnie nie dotyczy, a może jest nam bardzo bliskie, przecież tutaj niedaleko Bogdanka, może ktoś z rodziny jest górnikiem. Ale to tylko na chwilę się zastanawiasz, zastanówisz się, dopóki ciebie to nie dotknie. Kiedy nie możecie ojciec lub matkę, dziadek lub babcia, to tego nie pojmiesz. I kiedy nie osłabniesz też na siłach z powodu utraty zdrowia i nie zobaczysz też, jak się mówi, śmierci w oczach, a czasami są niektórzy tak zaślepieni, że na łożu śmierci mają jeszcze plany i nie chcą się nawrócić i mają leki jakieś, wiecie, jak ludzie umierają. Zwiedzałem teraz na jesieni jedną parafianki, która leżała w szpitalu na pewnym oddziale i tam przyjeździ starszego człowieka, tak jakby po prostu rodzina się go pozbyła, nie było mi bliskich zupełnie przy nim, strasznie wrzeszczał i ona mi tam mówi, że on krzyczy, mówię to, idź do kaplana, powiedz, czy on się wyspowiadał, mówi, był kaplan, ale nie wiadomo, czy się spowiadał, a co pielęgniarki na to, no uciszają go, mówi, tak krzyczał dwie noce i umarł. Ludzie niektórzy krzyczą. Przypomniało mi się, bo to ten sam szpital i nawet ten sam oddział, że tam właśnie umierał mój dziadek w wieku 84 lat. W miesiąc się zabrał nowotwór zatakował. I ja go tam odwiedzałem, to przez wszystko uroczystością wszystkich świętych, bo w chytry sposób zadzwonił, znaczy poinformował kaplana, zadzwonił do rektora i mnie zamiast dzwaniać, to mnie wysłali do dziadka. To był genialny plan. I wtedy jeszcze żeśmy stosownie rozmawiali już we wszystkim. W dzień zadusznego odwiedzałem ostatni raz, to już czuł się bardzo słabo. Wiem, że jeszcze przed śmiercią powiedział wobec naszych rodziców, że w niebie wszystkim Bóg błogosławi. Było różnie, jak to w każdej rodzinach, ale to było wraz z jakimś rodzajem pojednania. I mówi koleżanka, która tam pracuje, moja koleżanka z podstawówki, jest na pielęgniarku, mówi, umierał twój dziadek w ciszy, w spokoju. Ludzie niektórzy krzyczą, boją się śmierci. Ja dzisiaj mówię zawsze na tym Katarzyńcem o tym, że warto myśleć o śmierci, dlatego że to jest też jeden z sensów Adwentu. Pierwszy powód jest Adwentu, to jest zaproszenie do przygotowania się na powtórne przyjście Chrystusa, czyli do tego, żebyś myślał o rzeczach ostatecznych, śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło, że to powinno nam towarzyszyć, być bliskie naszemu życiu, bo to ustawia właściwie hierarchię naszej wartości. Może nam zmienić tę hierarchię, może przemienić nasze myślenie, że moje życie jest kruche, że się kiedyś wreszcie skończy, że trzeba to przewartościować, nie można tak ciągle biec, ulegać tej reklamie i tej konsumpcji, tylko może inaczej spojrzeć na świat, zapytać się, co w życiu ważne, kim jestem i dokąd zmierzam. I to też jest taką podaje nam bardzo ciekawą opowiastkę o śmierci. Posłuchajcie, jest dość krótka. Młodzieniec ujrzał we śnie rękę kreszącą słowa. Jeszcze 6. Żalom się i pomyślał, może już tylko 6 godzin mam do życia, nie muszę tego czasu na nawrócenie się i pokutę. Ale minęło 6 godzin i powiedział sobie 6 dni. Żył jak święty, używał dobrze każdej godziny, każdej minuty, chcąc ocalić resztkę młodości, aby nie stanąć z próżnymi rękoma przed sądem, lecz 6 dni przeszło, po 6 tygodniach więc. Oczekuje śmierci i cieszy się, że zyska na czasie. Wciąż nie spodziewa śmierci, a żyjąc ustawicznie jej oczekiwaniu, uświęca się. 6 tygodni mija, czeka 6 miesięcy, 6 lat, 60 lat i według Pisma Świętego zbliżała się do nim śmierć. Doszło 60 roku życia. A pamięć na 3 rzeczy ostateczne, które czekają każdego człowieka, uczyniły go świętymi. Robiłem gimnazjalistą wypracowanie, taki temat, co by się stało w twoim życiu, gdyby dzisiaj przed Pan Jezus, gdybyś musiał umrzeć. Zdarzają się takie odpowiedzi hedonistyczne, że używaj życia, że wciskaj życia cytrynkę, żeś mu się wybawił, zabawił, użył i tak dalej. Można tak, nie? Jest to obowiązek opowiada o człowieku, który żyjąc w tej nieustannej gotowości, kwestia zostanie rozwiązana, to też pytanie, co tam po śmierci. Tutaj katarzyniec jest bardzo zbieżny z nauczaniem filozofa Pascala. Nie wiem, czy słyszeliście o takim zakładzie. Pascal to nie jest dowód na istnienie Boga, ale zakład. Lepiej przyjąć, że Bóg istnieje, bo gdyby się w chwili śmierci okazało, że nie istnieje, to cóż mamy stracone. To jest tak ujęte bardzo zgrabnie. Jeśli wygrasz, czyli okaże się, że Bóg jest, zyskujesz wszystko, zyskujesz wieczność, zyskujesz życie, które się nie skończy. A jeśli przegrasz, to znaczy ślepo postawiłeś, nic nie tracisz, bo przeżyłeś dobrze życie. To nie potrzeba jakiejś wielkiej filozofii, nie potrzeba wielkiego jakiegoś widzenia, żeby zobaczyć to życie, które pokazuje nam Ewangelia. To jest życie szczęśliwe, pełne pokoju, bezpieczeństwa, życie, które nie krzywdzi siebie, nie krzywdzi innych. Że ta droga naprawdę jest ciekawą drogą, że warto pójść taką właśnie drogą. Zobaczcie, zakład Pascal, jakieś rozmowy, dociekanie, jakieś argumenty. Wiedzieli o tym już w tamtych czasach wrogowie Kościoła i Ewangelii i rówieśnik współurad Katarzyńca Maksymilian, który pojechał do Rzymu, to założył milicję. Milicję maryjną. No zobacz, co tam się dzieje, jakie jest zepsucie. Dlatego, że pewne grupy, pewne siły doszły do wniosku, że, cytuję za Maksymilianem i jego obserwacje, my religii katolickiej nie zwyciężymy rozumowaniem, tylko psuciem obyczajów. Maksymilian to zobaczył w Rzymie, że się psuje obyczajem. Zobaczcie, przykłady z ostatnich dni. W Niemczech wprowadzona trzecia płeć. Jaka trzecia? Biologii nie ma. Już nie istnieje. Nauka się nie liczy, tylko trzecia płeć. Dodatek do gazety wyborczej, stołecznej na święta. Rozumiecie? Okładka na święta. Dwóch całujących się chłopów. Co to jest? To jest psucie obyczajów. Aż na ten, a w jasełkach chłopiec występujący, dziewczynka w roli Józefa. No, jak zobaczyłem coś takiego, wyszedłem po prostu. To jest psucie obyczajów. A na niektóre rzeczy my nawet nie jesteśmy, że tak powiem, już nie reagujemy. No, no tak jest, nie? To po prostu jest młodzież obyczajów. Czy was szalnie trafia, widzicie takie rzeczy? No, to jest, nie? Wszystko jest obojętne. Tak się dokonuje psucie obyczajów. Tak się dokonuje też w głowie młodzieży. Mącenie im w tych głowach. I w końcu nie wiedzą, co jest dobre, a co się rozwiązało, jak mają żyć. A może po prostu też sobie nie zadają tego pytania, nie włączają tego myślenia. Dlatego to się z całą jedną taką konstrukcję układa. Myślę, że spójną, bo na Biblii opartą i na nauczaniu naprawdę wielkiego człowieka. On po prostu mówił do ludzi. To było z tyle lat temu, ale to wciąż aktualne. I to rozważanie o śmierci. Kłopotą jest nie myśleć o śmierci. Mówił święty Alfons Maria Liguori, którego Katarzyniec często czytywał. Kłopotą jest nie myśleć o śmierci, która jest nieuchronna, ale jeszcze większą kłopotą jest myśleć o niej, lecz się do niej nie przygotowywać. Może się przestraszyć. Mam nadzieję, że Państwo nie przestraszyli tymi przykładami, obrazami. Zresztą my to mamy na co dzień. Otwieram internet i mi tam 20 takich nie tragicznych z kronika policyjna z tego miasta, z tamtego wszędzie, gdzie pracowałem, gdzie śledzę jakieś te serwisy, no, już tak, to moje ojczyzny małe, tak jak Włodawa. I tam same jakieś tragiczne rzeczy, co się dzieje. I naprawdę to w którymś momencie człowiek już nie wytrzymuje, ale to nie o to chodzi, żeby przestraszyć. To chodzi o to, żeby siebie zobaczyć w pewnych sytuacjach. I nawet proponuję Antyka też jest pewną medytację o śmierci, która ma nas sprowadzać w takie przygotowanie się mentalne po to, żeby właśnie spełnić te wszystkie